było chętnych, żeby przyjechać na ten zjazd, że no, nasze możliwości gdzieś zaczęły się kończyć. Ale gdy porównuję do swoich czasów, to spaliśmy w stodole, na sianie, nie było nawet śpiworów, tylko koce. Myliśmy się w zimnej wodzie, w rzeczce, tak było w hucie, ale to były piękne dni. I gdy się spotykamy po 20 latach, wracamy do nich, to były wspaniałe przeżycia. I myślę, że dla was to, że możecie być razem, możecie słuchać Bożego Słowa, śpiewać, jest też ważniejsze, cenniejsze niż jakieś tam niedomagania. Staję przed wami, jestem świadomy, że wiekowo starszy, ale nie staję po to, żeby na was krzyczeć albo mówić, jak bardzo jesteście złymi. Nie. Temat, który mi powierzono, jest dla mnie trudny. Nigdy go nie rozważaliśmy w zborze. Natomiast pojawiła się taka potrzeba, więc spróbujemy go omówić. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, że chrześcijaństwo jest wspaniałe, jest genialne. Jeżeli zastanawiacie się nad drogą swojego życia jako młodzi ludzie, to chcę z całą odpowiedzialnością, doświadczając pewnych rzeczy, rozmyślając nad celem życia, powiedzieć, że chrześcijaństwo jest wspaniałe. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, może dlatego, że nie wie, czym jest chrześcijaństwo. Potrzebujemy objawienia, czym jest chrześcijaństwo. Bóg nie stworzył nas po to, żeby dać przykazanie 1, 2, 3, 9, 10 i od tego uzależnił, czy będziemy zbawieni, czy będziemy potępieni. Bóg stworzył nas w innym celu. Dzisiaj było to powiedziane, że chrześcijaństwo to Chrystus. Chrystus ukształtowany w nas. Bożą wolą i Bożym powołaniem jest, aby Chrystus był ukształtowany w nas. Ostatnio przeżywam te słowa modlitwy Pana Jezusa, który modlił się: dałem im chwałę, jaką otrzymałem od Ciebie. Tą chwałą oni we mnie, tak jak ja w Tobie. A więc chrześcijaństwo to jest obraz Chrystusa w nas. I jeżeli przyjdziemy do Boga, jeżeli dostąpimy usprawiedliwienia, jeżeli się nawrócimy w każdej jednej dziedzinie naszego życia, staniemy czyści, to przez Ducha Świętego Chrystus zamieszka w nas i będziemy odbiciem Bożej chwały dla tego świata, będziemy światłością tutaj na ziemi. To jest Boże powołanie dla nas. Oczywiście wolałbym mówić na ten temat, ale przechodzę do tematu, który mi powierzono. Chrześcijaństwo a ruch LGBT. W ostatnich latach niewiele tematów było równie zapalnych, co homoseksualizm. Gwałtowne przemiany społeczne spowodowały akceptację homoseksualizmu w stopniu dotąd niespotykanym. Doprowadziło to do zmiany w kulturze zachodniej, w krajach zachodniej, spojrzenia na podstawowe kwestie, takie jak płciowość, pojęcie rodziny, edukacja dzieci, natura praw człowieka. I omawiając ten temat, chciałbym zaznaczyć, że musimy podkreślić naszą wiarę w autorytet Pisma Świętego. Wiem, że dzisiaj będzie sesja, na której będzie mowa o Piśmie Świętym. Dlaczego te księgi, dlaczego taki kanon Pisma Świętego? Natomiast chciałbym podkreślić, że musimy wyraźnie powiedzieć to sobie, że naszą wiarę opieramy w autorytet Pisma Świętego. I chciałbym właśnie, omawiając ten temat, omawiać go na podstawie Pisma Świętego. Będę chciał pokazać pewne definicje, historie, pewne sposoby leczenia, ale zakończyć punktem, spojrzeniem biblijnym na ten problem. Gdy będziemy omawiać ten temat na podstawie Pisma Świętego, nie będę budował stereotypów, nie będę krytykował, nie będę potępiał, dlatego że wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga i należy nas traktować z należytym szacunkiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszystkich nas cechuje płciowość. I też musimy sobie powiedzieć prawdę i być szczerymi, że wszyscy jesteśmy słabi w dziedzinach seksualnych. I nie ma być może żadnej osoby, która nie upadła w dziedzinie seksualnej. Dlatego, gdy będziemy omawiać ten temat, miejmy tą świadomość. Pamiętajmy, że popęd seksualny obok instynktu samozachowawczego jest podstawowym popędem człowieka. I jest to bardzo ważne w zrozumieniu tego tematu. Myślę, że chrześcijanie nie do końca zatrzymali się, aby rozważyć ten temat, przeanalizować ten temat i mieć właściwą postawę, mieć właściwe zdanie. Bo jeżeli dojdziemy do tego, że jest to grzech, że jest to niewłaściwe, to jako chrześcijanie powinniśmy być pomocą dla tych, którzy, użyję słowa, mają ten problem. Jako chrześcijanie powinniśmy mieć mądrość. Nie powinniśmy być tymi, którzy biorą kamień, aby rzucić na tą osobę, gdy rzuca całe środowisko wokół niej, ale powinniśmy przyjąć postawę Pana Jezusa. Idź i więcej nie grzesz. Dlatego, że rozważając ten temat, zobaczymy, jakie są przyczyny powstawania tego problemu, a to jest bardzo wymowne i pomocne, abyśmy przyjęli właściwą postawę. Jesteście piękni, młodzi. Jestem przekonany pokoleniem powołanym do tego, aby w tych czasach trudnych, ostatecznych mieć Boże Słowo. Być światłością dla świata, który odrzuca Boga. Dla tych, którzy odwracają się od Boga. To jest wasze powołanie. To jest Bożym celem. I być może też dlatego jesteście na tym miejscu, aby usłyszeć, że Bóg was powołuje. Abyście narodzili się na nowo, abyście się nawrócili, abyście byli święci, aby Chrystus zamieszkał w was i abyście byli obrazem Boga na zewnątrz dla ludzi, którzy odrzucają Boga. Bo wielka jest Boża miłość i Boża łaska. Przejdziemy i rozpoczniemy od definicji. Do określenia społeczności lesbijek, gejów, także osób biseksualnych i transgenderycznych stosuje się skrót, o którym wcześniej mówiliśmy, LGBT, od pierwszych liter. Homoseksualizm, greckiego taki sam, równy, łacińskie seksualizm płciowy. Współcześnie rozróżnia się trzy znaczenia tego terminu. Zachowanie prowadzące do kontaktów seksualnych z drugą osobą tej samej płci, stan, inaczej byśmy mogli powiedzieć skłonność, predyspozycję do angażowania się w kontakty seksualne z osobą tej samej płci oraz bardzo często homoseksualizm oznacza rolę społeczną. Rolę społeczną i tutaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat ideologii gender. Na pewno się z tym spotkaliście. W Polsce podsumowując miesiąc grudzień, powiedziano, że jest to słowo miesiąca. Wczoraj w internecie przeczytałem, że powołano zespół w Sejmie do rozpatrzenia, do zapoznania się z ideologią gender. A więc jest to bardzo poważne. I w tym znaczeniu również określa się ten termin homoseksualizm LGBT. Gender jest to, mam taką książeczkę, która nosi tytuł Cywilizacja śmierci i pozwolę sobie przeczytać kilka rzeczy związanych z tą ideologią. Ideolodzy gender twierdzą, że płeć ma charakter kulturowy. Stąd też podlega oraz zmianie, a nawet kilkakrotnie w zmianie w ciągu życia. To znaczy nie biologicznie, że ktoś rodzi się chłopcem, dziewczynką, natomiast to, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, zostaje ci narzucone przez kulturę. Nie ma czegoś takiego jak biologiczna płeć. To zostaje narzucone przez kulturę, stąd nie można wspierać związku małżeńskiego, stąd powinno podjąć się jakieś działania, aby zniszczyć to, co jest zbudowane, że jest mężczyzna i jest kobieta. Szczególny nacisk kładzie się, aby zdobyć młode pokolenie. Dlatego, że ludzie starsi mają jakieś doświadczenia, mają swoje przekonania. I w zasadzie jest to niemożliwe, żeby cokolwiek zmienić w ich myśleniu. Postanowiono, że w przedszkolach, w szkołach zostanie wdrażany temat gender. Pojawił się w latach 70. XX wieku jako drugi ruch feministyczny. Pierwszy chodziło głównie o prawa kobiet, chodziło o prawa wyborcze, swobodny dostęp do edukacji, możliwość kształtowania kobiety, kształcenia kobiety w wyższych uczelniach. Natomiast ta druga, tak jak wspomniałem, skupia się na przedefiniowaniu roli płci. I nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić tego tematu, natomiast chcę wam przeczytać założyciele, osoby, które idą w tym kierunku i uważają za słuszne, aby to głosić, aby dokonywać przemian, wypowiadają takie słowa. Kobieta jest upośledzona przez to, że jest żoną i matką. Trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od tej pańszczyzny, jaka jest ciąża, rodzenia dzieci, zajmowanie się dziećmi. Inne stwierdzenie, nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu. To są zdania z książki Polityka seksualna. I można by bardzo wiele mówić na temat gender. Można by powiedzieć, jakie mają wpływy, znaczenia, jak stają się popularni, jakie mają możliwości, wydając książki, docierając do przedszkola i są propozycje, aby dziewczynki w przedszkolu ubierać jak chłopców, dawać im chłopięce zabawki, chłopców ubierać jak dziewczynki i dawać im chłopięce zabawki, a dopiero gdy dojrzeją, żeby podjęli decyzję, czy chcą być chłopcem, czy chcą być dziewczynką. Cywilizacja gender i bardzo często to słowo homoseksualizm oznacza rolę społeczną. Historia homoseksualizmu. Historia związków homoseksualnych sięga zmierzchłych czasów. Już pojawia się w mitologii greckiej i na pewno z tym się spotkaliście. W starożytnej kulturze chińskiej była akceptowana, a nawet gdy umieszczano ją w kategoriach lżejsze, mniejsze, to rozpustę uważano za coś gorszego. Inne dziedziny życia człowieka uważano, że jest to większe niebezpieczeństwo dla społeczności niż związki homoseksualne. W kulturze greckiej homoseksualizm stał się nierozerwalną częścią kultury. Był akceptowany, był uznawany, nie było to nic dziwnego. W kulturze nowożytnej, cywilizacji chrześcijańskiej nastąpiła pewna zmiana. Homoseksualizm zaczęto traktować jako zło. Nie było akceptacji dla homoseksualistów. I do lat 60. XX wieku homoseksualizm był uważany, kwalifikowany jako zwyrodnienie umysłowe, uważano za grzech, zboczenie płciowe, a więc był postrzegany jako dewiacja do lat 60. Lata 60., rok 68., w którym nastąpiła taka rewolucja seksualna, wolna miłość, aborcja, antykoncepcja. Wtedy, w tej rewolucji, zmieniono system pojęć związanych z seksualnością. Uległo to całkowitej przemianie. To, co do niedawna uważano za wynaturzenie, zaczęto uważać za coś możliwe, zaczęto akceptować, zaczęto szukać jakichś przeróżnych rozwiązań, aby tego nie odrzucać. W 1973 roku amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykreśliło homoseksualizm z międzynarodowej listy zaburzeń psychicznych. I chciałbym wam przeczytać, jak to się stało. Formularze do głosowania rozesłano do 25 tysięcy członków, których zapytano, czy homoseksualizm powinien być wykreślony z listy. Jedynie 25% w ogóle odesłało swoje formularze. Wśród owych 25% za wykreśleniem opowiedziało się 58%. Ta decyzja stała się początkiem przedefiniowania pojęć związanych z tematem bez jakiejkolwiek podstawy. Zwróćcie uwagę, jaką ilością głosów zostało to zmienione. Dlatego, że jest to istotne, ponieważ ta decyzja wywołała przemiany. Inne organa odtąd zaczęły głosić taki pogląd, że oto wybitni naukowcy stwierdzili, że homoseksualizm jest wersją zdrowego człowieka. Znając tę historię, jak to zostało zrobione, a mam to z portalu fronda.pl, przez innych pojawił się pogląd, że wybitni naukowcy uzgodnili, doszli do tego, że jest to wersja zdrowego człowieka. W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy chorób, oświadczyła, że nie może być rozpatrywany jako zaburzenie. Gdy tak naprawdę szukałem materiałów w tym temacie, nauka nie potrafi do końca rozstrzygnąć przyczyn homoseksualizmu. Podejmowano wiele działań, żeby znaleźć gen homoseksualizmu, ale takiego genu nie znaleziono. A więc nie ma naukowych podstaw do tego, że człowiek rodzi się homoseksualistą. Teraźniejszość. To, z czym się na pewno spotykacie. Przekazy przyjęte przez dominujące media, wpływowe środowiska brzmią następująco. Homoseksualizm jest wrodzony. Stanowi jedną z trzech głównych orientacji seksualnych, obok heteroseksualizmu i biseksualizmu. Homoseksualizm to 5-10% wszystkich populacji. Oczywiście nie jest to prawda. Bo chrześcijanie również robią jakieś sondaże i też inne organizacje i okazuje się, że jest to około 2%. Praktykujących jest to około 2%. Ale podając takie informacje, mówi się, że jeżeli jest to wrodzone, więc nie ma możliwości, żeby z homoseksualizmu przejść na heteroseksualizm. Dlatego terapia w tym kierunku powinna być zabroniona. Słuchajcie wyraźnie, powinna być zabroniona. Takie tłumaczenie, taki pogląd prowadzi do tego, że nie ma prawa ktokolwiek mówić, że trzeba ten problem rozwiązać, ponieważ jest to wrodzone i nie ma możliwości, żeby to zmienić. Homoseksualiści wszędzie są represjonowani, szczególnie przez większość heteroseksualną, co też nie jest do końca prawdą. Dzieci wychowane przez pary homoseksualne niczym się nie różnią od dzieci wzrastających w rodzinach heteroseksualnych. A więc są to poglądy, z którymi na pewno się spotkaliście. Skąd się bierze homoseksualizm? Najbardziej rozpowszechnione teorie. A tak się złożyło, że nie wiem, około 2 miesięcy temu byłem na szkole biblijnej i na wykładzie, który prowadził terapeuta, pastor, który prowadził ośrodek dla osób uzależnionych seksualnie. U nas być może jeszcze to nie funkcjonuje, natomiast w Stanach Zjednoczonych był taki ośrodek. Prowadził go pastor, który miał problem, został uwolniony i gdy środowisko się dowiedziało, że on prowadzi inne życie, zaczęli przychodzić do niego, prosić go o pomoc. I w krótkim czasie 7 osób zamieszkało z nim. Stąd powstał ośrodek dla osób uzależnionych seksualnie. I gdy dzisiaj mówię, skąd się bierze homoseksualizm, to są też punkty, które podawał ten pastor. Ludzie, którzy przychodzili do ośrodka, ludzie, którzy zostali uwolnieni, wskazywali, że to były przyczyny, że homoseksualizm pojawił się w ich życiu. Pierwsze, zaburzenia hormonalne w czasie ciąży, zaburzenia okresu płodowego. Oczywiście nie jestem medykiem, biologiem, natomiast taka informacja jest. Jest to nawet udokumentowane, że przez hormony większą ilość takie zaburzenie pojawia się w organizmie. Ale gdy mówimy o zaburzeniach, to z tego powodu też powstaje depresja, z tego powodu też powstaje padaczka, z tego powodu też powstaje choroba Alzheimera, Parkinsona, również dlatego, że są zaburzenia hormonalne w czasie ciąży. To nie znaczy, że jeżeli są te zaburzenia, ktoś rodzi się homoseksualistą. Rodzą się dzieci z tendencją. Na przykład dziewczynka, chłopięca, chłopak zniewieściały, rodzą się. Ja jestem tego świadkiem, patrząc czy obserwując dzieci, ale to nie znaczy, że jest jakieś zaburzenie, to ktoś rodzi się z taką orientacją homoseksualną. Drugi powód, uwiedzenie przez dorosłego homoseksualistę. I to są powody też podawane przez tą drugą stronę. I co jest ciekawe, chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę, że podając te powody, widzimy, że homoseksualizm może być nabyty. Bo jeżeli ktoś mówi, że uwiedzenie przez dorosłego homoseksualistę, to nie jest wrodzone, ale jest to nabyte. Nabyte. Bardzo często również ma na to wpływ środowiska, wpływ kulturowy. Sodoma i Gomora, Rzym. Bibliści twierdzą, że w czasach dobrobytu, prosperity, gdy człowiek miał wszystko, to bardzo często odrzucając Boga, popadał w homoseksualizm, popadał w ten grzech. Kolejny powód, nieprawidłowe relacje rodzinne, pragnienie miłości. Ma każde dziecko pragnienie miłości, pragnienia akceptacji. I teraz brak ojca, niewłaściwa postawa ojca, brak akceptacji, brak przebaczenia, odrzucenie, ranienie prowadzi do tego, że bardzo często młodzi chłopcy czy dziewczynki znajdują akceptację innych mężczyzn przez relacje seksualne. Kobiety zmęczone traktowaniem mężczyzn bardzo często też odwracają się od mężczyzn i popadają w ten związek tej samej płci. Molestowanie seksualne, przez które ktoś może być wciągnięty przez osoby dorosłe. Przebywanie chłopców, mężczyzn w hermetycznie męskim środowisku. Więzienie, wojsko, zakon. Słyszymy bardzo wiele przeróżnych opowieści, że w tym miejscu pojawił się homoseksualizm, gdy mężczyźni przebywali ze sobą, a pamiętamy cały czas, że popęd seksualny jest podstawowym popędem człowieka. I w tym środowisku coś, co jest naturalne i co nie znajduje zaspokojenia, prowadzi do homoseksualizmu. Nieudane doświadczenie z kobietami. To jest kolejna przyczyna, gdzie mężczyzna zostaje wyśmiany, zraniony na tym punkcie i jest to powód też, że odwraca się od kobiet. Przez pornografię. Grzech nigdy nie mówi dość. Chciałbym, żebyście to wyraźnie usłyszeli. Grzech nigdy nie mówi dość. Nigdy nie zadawala. Nigdy nie zadawala. Jeżeli ktoś popada w pornografię, a wiem to z opowiadań, z świadectw, zaczyna mu brakować czegoś więcej, więcej i więcej. I coś, co zaczyna się od pornografii, może się skończyć na temacie, który dzisiaj omawiamy. Dlatego, że Biblia to pokazuje i grzech nigdy nie zadowala. Człowiek będzie chciał czegoś więcej. Będzie dążył do czegoś więcej i popada w homoseksualizm. Odwrócenie się od Boga. Bałwochwalstwo. Jeszcze później o tym wspomnę, gdy będziemy przytaczać miejsca Bożego Słowa. Wspomniałem o tym, że w historii człowieka próbowano rozwiązać ten problem. Leczyć z homoseksualizmu. Między innymi przez metodę, która zakładała, że zachowania homoseksualne są wyuczone, więc można je także wyuczyć. Wyglądało to tak, że pokazywano serię fotografii pięknych mężczyzn. Z drugiej strony podłączano człowieka pod prąd. Doprowadzano, żeby przeżywał takie szoki elektryczne, żeby to wywoływało w nim takie bodźce awersyjne, żeby to stawało się dla niego obrzydzeniem. Więc pokazywano piękne zdjęcia i podłączano i podnoszono napięcie, aby wywołać w nim ten szok. Pokazywano również zdjęcia kobiet i zmuszano te osoby do masturbacji, żeby w tym znaleźli upodobanie. Ale te metody się nie sprawdziły, ponieważ ci ludzie przekupywali terapeutów i zamiast pokazywać im zdjęcia kobiet, pokazywano zdjęcia mężczyzn. Nie przyniosło to rozwiązania. Obecnie większość terapeutów wywodzi swoje teorie, metody z psychoanalizy, twierdząc, że problem ten jest to problem w relacjach rodzic-dziecko i na tej podstawie możemy pomóc dla tej osoby, która ma problem i zgłasza się na leczenie. Kolejny punkt, o którym chciałbym wspomnieć, myślę, że też jest istotny, rozróżnienie grzechu i przestępstwa. Oczywiście to, co tutaj jest wyświetlone, jest to ustawa w większości krajów zachodnich. Nie wpisywałem tam żadnego artykułu, ale jest to ustawa w wielu, wielu krajach, gdzie akt homoseksualny dokonywany prywatnie za zgodą dwóch dorosłych osób nie powinien być przestępstwem kryminalnym. Nie powinien być. Wiemy, że cudzołóstwo jest grzechem. Według prawa Bożego jest grzechem. Lecz w większości krajów nie jest przestępstwem karanym przez państwo. Gwałt, Biblia mówi, że jest grzechem i jest karany. Przez większość państw jest karany. A więc istnieje pewna różnica. Istnieje też różnica między nieuznaniem czegoś za przestępstwo, a zlegalizowaniem. I dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie te kwestie są rozwiązywane bardzo różnie. gdzie jest całkowita akceptacja, gdzie te związki są zlegalizowane, gdzie daje im się prawo wychowywania dzieci, do krajów, gdzie takie związki, jeżeli są, wychodzi to na światło dzienne, ci ludzie są zabijani. Kolejny temat, i to jest dla mnie bardzo ważne. I uważam, że jako chrześcijanie powinniśmy to bardzo głośno usłyszeć. Praktyka homoseksualna i orientacja homoseksualna. Za praktykę homoseksualną osoba nie jest odpowiedzialna. Przepraszam, jest odpowiedzialna. Natomiast za orientację nie jest odpowiedzialna. Co mam na myśli? Nie możemy winić ludzi za to, jacy są, ale możemy napominać za to, co robią. Zobaczcie, wcześniej pokazywaliśmy, jakie są przyczyny. I teraz, jeżeli ktoś wywodzi się z jakiegoś środowiska i to doprowadziło, że dzisiaj ma takie uczucia, nie możemy go potępiać. Powinniśmy spojrzeć głęboko na ten problem, aby być pomocą dla takiego człowieka. Człowieka, który ma uczucia i walczy z tym, niż człowiek, który to praktykuje. W każdej dyskusji na temat homoseksualizmu musimy rygorystycznie odróżnić bycie i robienie. To znaczy tożsamość osoby, jej aktywność, preferencję seksualną, praktykę seksualną. Jest to bardzo ważne. I myślę, że tutaj jako chrześcijanie potrzebujemy tej mądrości. Przechodzę szybko dalej. Zakazy biblijne. W Biblii mamy 4 główne fragmenty, które odnoszą się negatywnie do kwestii homoseksualizmu. Historia Sodomy i Gomory. Opis w Księdze Rodzaju mówi wyraźnie, że mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. I tak głośno rozległa się skarga na Sodomę i Gomorę, gdyż występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie, że Bóg postanowił to zbadać. W końcu czytamy, zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast. Czytając Pismo Święte, wnioskujemy, że byli winni dopuszczenia się homoseksualizmu, praktyk homoseksualnych, które usiłowali nieskutecznie zastosować wobec dwóch aniołów, którzy byli w domu Lota. Ale chcę wam powiedzieć, że jest również inny pogląd. Nie wiem, na ile jesteście świadomi, ale istnieje kościół homoseksualistów i lesbijek. I oni muszą sobie poradzić z tymi fragmentami Pisma Świętego. I w jakiś sposób sobie radzą. I gdy czytają ten fragment Bożego Słowa, to tłumaczą tak. Po pierwsze, wyrażenie wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować, niekoniecznie musi oznaczać uprawiać seks. Jest tutaj użyte słowo jada, obcować, i twierdzą, że pojawia się w Biblii 943 razy, to jest prawda, w Starym Testamencie, i tylko 10 razy odnosi się do aktu seksualnego. A więc na tej podstawie proponują wyrażenie, abyśmy mogli się z nimi zaznajomić. Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi nie obcować, ale zaznajomić. To znaczy, że grzechem Sodomy i Gomory jest brak gościnności. Brak gościnności, nie grzech homoseksualizmu. Jaka jest moja odpowiedź na to, o czym słyszeliśmy? Słowa, które czytaliśmy, występek, zło, bezceństwo, nie wydają się właściwe do opisywania naruszenia gościnności. Wiele Biblia mówi na ten temat, ale nigdy nie używa takich słów. Zaoferowanie w zamian kobiet sugeruje, że epizody te mają podłoże seksualne. Mają podłoże seksualne. Chociaż to słowo tak jak zostało powiedziane, jest użyte 10 razy odnośnie fizycznego stosunku, to 6 razy użyte jest w pierwszej księdze Mojżeszowej i nawet użyte jest w historii Sodomy i Gomory, gdy jest mowa, że córki Lota żyły z mężczyzną. Jest użyte to samo słowo. Nowy Testament, list Judy, werset 7 mówi: nieczystość i rozpusta przeciw naturze, jako grzech Sodomy i Gomory. A więc Pismo Święte jednoznacznie pokazuje, że mowa jest tutaj o grzechu homoseksualizmu. Teksty Księgi Kapłańskiej, 18 rozdział, 22 werset. I chciałbym, żebyśmy te dwa miejsca odczytali. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Drugie miejsce, 20 rozdział i 13 werset. 20 rozdział, 13 werset. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć, krew ich spadnie na nich. Są tacy, którzy uważają, że te dwa teksty Pisma Świętego osadzone są w kontekście zajmujących się głównie rytualną czystością, czyli zakazaniem praktyk religijnych. Podawane jest miejsce z 23 rozdziału 18. Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela, ani mężczyzny uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela. Moja odpowiedź jest taka. Oba fragmenty Księgi Kapłańskiej należą do prawa świętości i ustanawiają granice praktyk seksualnych. Należą do prawa świętości i mówią, wskazują o granicach. Gdy czytamy dokładnie Księgi Mojżeszowe, jest zakaz kozirostwa, strzeże granicy między rodzicem a dzieckiem. Zakaz sodomii strzeże granicy między człowiekiem a zwierzęciem. I podobnie granice homoseksualne zakazują stosunku między osobami tej samej płci. Granice te nie są kulturowe, to znaczy nie zmieniają się. Nie zmieniają się w czasie, nie zmieniają się z rozwojem człowieka, z rozwojem techniki, pisma, cywilizacji. Są podstawowe. Są to granice ponadkulturowe, wyznaczone przez Boga. Kolejne miejsce to jest list apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, 26-27 werset. Znacie te miejsca, więc postaram się tylko bardzo szybko je przeanalizować. Musimy zwrócić szczególną uwagę na to, że zawsze, gdy człowiek odwracał się od Boga, czcił bożki, nadużywał również swojego popędu seksualnego. Jeżeli słyszycie o jakichś sektach, to zobaczycie, że tam były nadużycia seksualne. W Polsce, pamiętam, kiedyś była taka sekta, gdzie guru tej sekty mógł sobie każdą kobietę brać za żonę. Również decydował o tym, kogo żoną będzie nawet mała dziewczynka. Nie tylko jednego mężczyzny, kilku. I wszędzie, gdzie pojawiało się bałwochwalstwo, gdzie ludzie odwracali się do Boga, pojawiał się grzech homoseksualny, pojawiał się grzech seksualny. Wszędzie, gdzie napotkamy fałszywą religię, napotkamy również wypaczenie seksualne. Przejawiające się różnie, poprzez cudzołóstwo, homoseksualizm, poligamię, celibat, to na pewno jesteście tego świadomi. Druga strona wysuwa argument, dowodzi, że apostoł Paweł nie może mówić o mężczyznach orientacji homoseksualnej, dlatego że twierdzi tutaj, że ich homoseksualne czyny są przeciw naturze, że wcześniej uprawiali seks z kobietą. I to, co słyszeliśmy wcześniej, że jest wrodzony, a więc jest to niemożliwe, więc twierdzą, że tutaj apostoł Paweł nie mówi o homoseksualiście. Co oczywiście dla nas jest jednoznaczne, że mówi tam o tym grzechu. Inne teksty apostoła Pawła, 1 Koryntian, 6 rozdział, 9-10 werset. I nasz przekład może nie do końca oddaje tą prawdę, która jest tutaj zawarta, ale na przykład współczesny przekład gdański mówi tak: ani mężczyźni współżyjący ze sobą. Drugie miejsce, list apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, 9-11 werset, również użyte jest słowo mężczyzn współżyjących ze sobą. Gdy otworzymy przekład interlinarny polsko-grecki, tam jest powiedziane ani legający z mężczyznami, pokładających się z mężczyznami. Jest to wymienione jako grzech. Uczestnicy sporu dowodzą, że jest tutaj mowa o męskiej prostytucji albo deprawacji młodych, natomiast nie o grzechu homoseksualistów. Oczywiście dla mnie jednoznacznie jest tutaj mowa o grzechu homoseksualizmu. Jeżeli czytamy Pismo Święte, a wiem, że czytaliście Pismo Święte, czytacie, więc płciowość i małżeństwo w Biblii jest określone jednoznacznie. Bóg stworzył mężczyznę, szukał pomoc odpowiednią dla niego, stworzył kobietę. I Pismo Święte jednoznacznie mówi o związku małżeńskim w kategoriach heteroseksualnych. Jest to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Bóg wyznaczył granice, wyznaczył normy. Takie są prawa natury, które człowiek nie tylko w tej dziedzinie dzisiaj chce zmienić, odrzucając Boga. Homoseksualizm i to, co jest ważniejsze, co chciałbym przekazać z tego miejsca, jest nadal grzechem. Uczucia homoseksualne nie są grzechem. Natomiast praktyka homoseksualna jest grzechem. Jest grzechem. Nie możemy potępiać ludzi, którzy mają uczucia, ale możemy powiedzieć, że praktyka jest grzechem. To studium powinno uzdolnić nas do odróżnienia homoseksualistów praktykujących od tych, którzy mają uczucia homoseksualne. Uczucia te również są niebezpieczne. Tak samo jak pożądanie dla heteroseksualistów. Tak samo jak pożądanie jest niebezpieczne, tak samo tutaj to uczucie, o którym wspomniałem. Jakie jest usprawiedliwienie homoseksualizmu? I to mam na podstawie wykładu pastora, który prowadził dla ośrodek dla osób uzależnionych seksualnie. Urodziłem się taki. Najczęściej mówią homoseksualiści, urodziłem się taki. Biblia mówi, że wszyscy urodziliśmy się w grzechu. Każdy z nas jest kuszony przez własne pożądliwości. W każdym z nas jest pragnienie grzechu, ale to nie usprawiedliwia grzechu. Nie usprawiedliwia w żaden sposób grzechu. Jeżeli ktoś ma szczególną pożądliwość, nie znaczy, że ma za nią podążać. Jeżeli teraz jest pedofil, i on zacznie mówić, że on ma taką wrodzoną orientację i powiemy, okej, to znaczy, że ma za nią podążać? To ma znaczyć, że ma krzywdzić dzieci? Oczywiście nie. Jeżeli ktoś będzie mówił jeszcze o innych, to wcale nie znaczy, że ma za nią podążać. Oczywiście to uczucie może się pojawić, o tym mówiliśmy wcześniej. Żyjemy w świecie kontrolowanym przez złe duchy. I ktoś może powiedzieć, to jest niesprawiedliwe, że taki się urodziłem. Ale weźmy pod uwagę to, co mówi Pismo Święte. Żyjemy w świecie kontrolowanym przez złe duchy. Inni mówią, ty nie rozumiesz. Nie jesteś w stanie zrozumieć. To jest prawda. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, oczywiście to jest prawda. Ty nie rozumiesz, ty nie wiesz, co to znaczy być wyśmianym w dzieciństwie. Nie wiesz, jaka to jest prawda. Nie wiem. Ale wiem, co to znaczy zmagać się z pokusą. Wiem, co to znaczy odeprzeć pokusę. Wiem, co to znaczy walczyć przeciwko grzechowi. I na pewno większość chrześcijan na tym miejscu wie. Może nie wiedzą, czym jest uczucie homoseksualne, czym jest ten grzech, ale wiedzą, co to znaczy zmagać się z grzechem. zmagać się z grzechem seksualnym. Większość, która jest na tym miejscu, wie, co to znaczy zmagać się z pornografią, zmagać się jeszcze w innych dziedzinach seksualnych. Być może też padnie takie stwierdzenie: myśl o byciu w relacji z płcią przeciwną przeraża mnie, mam obrzydzenie. Rozumiem, to jest prawda. Dlatego taka osoba potrzebuje wyjść z tego stanu. Potrzebuje uwolnienia. Potrzebuje Boga. Ponieważ homoseksualizm jest grzechem. Chciałbym teraz, żebyśmy mogli posłuchać świadectwa, które znalazłem. I bardzo szybko będę już kończył wykład na ten temat. Proszę.
Nie zakochiwałam się w młodych chłopców. Melissa Farahir była inna niż wszystkie nastolatki w swojej szkole. Nie zakochiwałam się w młodych chłopcach. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że zakochuję się raczej w dziewczynkach. Melissa opowiada o pewnym traumatycznym wydarzeniu, które wprowadziło zamieszanie w sferę jej seksualności. Jako dziecko zostałam zgwałcona przez mężczyznę z mojej rodziny. Fakt ten wpłynął na moją tożsamość seksualną, ponieważ myślałam, że źle jest być kobietą. Że wiąże się z tym drugorzędność, a bycie kobietą jest ciężarem, ponieważ jako kobieta mogę zostać skrzywdzona. Jako 16-latka Melissa wchodzi w pierwszy związek lesbijski, a gdy idzie do koleży, jest już w pełni zaangażowana w lesbijski styl życia. Przez 10 lat Melissa przechodzi przez serię nieudanych związków z kobietami, jej życie wydaje się rozpadać. Była zaangażowana w związki homoseksualne, lecz nie były one udane. Codziennie nadużywałam alkoholu, narkotyków w weekendy, uprawiałam emocjonalne masochizm, miałam nadwagę i problemy zdrowotne. Życie stawało się coraz bardziej nie do zniesienia. Partnerka Melissy zaczęła obawiać się jej ataków agresji. Melissa krzyczała i rozbijała rzeczy o ściany. Nareszcie, nie mogąc tego znieść, stawiła Melissie opór. Melissa zastanawiała się nad pójściem do kościoła, by tam szukać pomocy, lecz nie sądziła, że zostanie zaakceptowana. Wydawało mi się, że wiem, co chrześcijanie myślą na temat gejów i lesbijek. Z kilku wycinków z mediów czy historii moich przyjaciół wychowanych w chrześcijańskich domach po prostu zakładałam, że wszyscy chrześcijanie nienawidzą gejów i lesbijek. Obawy Melissy okazały się nieuzasadnione, gdyż jej szef, człowiek wierzący, traktował ją w sposób zaprzeczający tym opiniom. Bill był tak miły wobec mnie, uprzejmy i pełen szacunku. Pracowaliśmy razem przez kilka lat. Wiedziałam już, że jest szczery, dobry i godny zaufania oraz zależy mu na mnie jako osobie. Po wielu duszpasterskich rozmowach ze swym szefem Melissa poprosiła swoją partnerkę, aby poszły razem do kościoła. Była tam starsza wiekiem para, Doris i LJ, 70-lat kobiet. I oczywiście domyślili się od początku, o co chodzi, gdy tylko na mnie spojrzeli. Byli dla mnie jak Chrystus. Zajęli się mną i otworzyli dla mnie swoje serca. Doris i LJ powiedzieli Melissie o Biblii, o Bożej miłości. Pewnego dnia Melissa się otworzyła. Była sama w sypialni, siedząc na brzegu łóżka, wypowiadając te słodkie słowa z całkowicie spokojnym sercem. Jezu, czy zechciałbyś być sprawcą i Panem mojego życia? I On odpowiedział na tę modlitwę. I zasiał nowe ziarno w moim sercu, które zaczęło wzrastać w taki sposób, że nigdy sobie nie wyobrażała. Partnerka Melissy również oddała swoje życie Jezusowi, lecz zajęło trochę czasu, zanim ich relacja została również uleczona. Byłyśmy związane emocjonalnie tak mocno, był to proces odpątywania tych więzów oraz odwiązywania naszego życia od siebie oraz od społeczności wiejowskiej, z którą byłyśmy związane. Bóg działał w odcinkach czasu po 3-4 miesiące. Było to niesamowite, gdyż chociaż pokutowałyśmy z zachowań seksualnych, to spałyśmy wciąż w jednym łóżku, lecz po pewnym czasie to nie wydawało nam się właściwe i w pewnym momencie zdałyśmy sobie sprawę, że nie możemy mieszkać razem. To nie jest właściwe, musimy się wyprowadzić. Bóg więc rozdzielił nasze życie. Było to w roku 1994. Melissa znalazła pomoc w organizacji Exodus International, w służbie, która promuje wolność od homoseksualizmu przez moc Jezusa Chrystusa. Ta została posilona w swoim nowym życiu. Bóg uleczył rany mojego serca i zaczął mnie uczyć, że bycie kobietą jest dobre, że kobiecość jest dobra, że kobieta jest równa mężczyźnie i męskości, że oboje dzielą chwałę i koronę stworzenia. Od kilku lat Melissa jest pracownicą organizacji Focus on the Family. Podróżuje po kraju, oferując nadzieję tym, którzy zmagają się z homoseksualizmem. Mam tak wiele punktów odniesienia do tego, kim byłam w przeszłości, a kim jestem teraz, że stwierdzam, iż są to zupełnie dwie różne osoby. Jest tak wiele różnic, że myślę czasem, jak to zrobiłeś, Panie, jak to zrobiłeś? Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci tak bardzo, Panie.
Tak, gdy poruszamy ten temat, to po to, żeby dać nadzieję. Jeżeli jest ktoś, kto tego potrzebuje, aby dać nadzieję, a również uczynić taki apel dla nas, ludzi wierzących. Była tutaj mowa o małżeństwie, które okazało miłość. My mamy również kochać tych ludzi. Nie znaczy akceptować grzechu, ale kochać tych ludzi, okazać miłość. Pytanie, jak się zachowujemy, gdy w naszym środowisku jest taka osoba? Czy bierzemy kamień i jesteśmy gotowi, żeby razem z innymi rzucić? Czy mamy tą postawę miłości? A ci ludzie potrzebują Kościoła, który będzie pełen miłości. Będzie pełen współczucia, ponieważ jest nadzieja. My mamy dla tych ludzi dobrą nowinę. Dobrą nowinę. Jak wyjść z homoseksualizmu? Ostatni punkt. Uznanie, że jest to grzechem. Uznanie to jest początek, że jest to grzechem. Zgodzić się z Bogiem, że jest to złe. Bóg mówi, że jest to złe. I z mojej strony przyznanie się, że jest to złe. Wyznanie przed Bogiem, że jest to złe. Gdy to już ma miejsce, gdy uznajemy to za grzech, gdy czynimy wyznanie, nie chcę tutaj mówić o nowonarodzeniu i tak dalej, o tych poszczególnie pokucie, żalu, ponieważ nie ma już na to czasu. Ale punkt pierwszy to jest uznanie, że jest to grzech. Punkt drugi to jest kwestia ciała. I tu na koniec chciałbym przeczytać jedno z miejsc z listu apostoła Pawła do Galacjan. 5:16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Jakie jest wyjście? Uznanie, że jest to grzech. Przyjście z tym do Boga, pokutowanie z tego. A później kwestia ciała. Jest to chodzenie w duchu. Jeśli chodzisz według ducha, nie będziesz pobłażał ciału. Chodzenie według ducha, łączenie się z Bogiem przez modlitwę, spędzanie czasu z Bogiem, spędzanie czasu na uwielbieniu. Jeżeli zaczniemy to praktykować, jest to proces. Nie staję tutaj za kazalnicą jako przemądrzały chrześcijanin, który powie, jest problem i jest rozwiązany. Przyjdź do Boga, jest rozwiązany. To jest proces, to jest droga. I wiem, że to jest ciężka droga, ale wiem, że to jest możliwe. Żeby dojść do tego miejsca i mieć wdzięczność, chwałę dla Boga. Ponieważ Bóg jest Stwórcą. Bóg stworzył nas mężczyzną, kobietą. I Bóg stoi za tą prawdą. I Bóg nas przemieni. Wtedy, gdy przyznamy się, że jest to grzech i wtedy, gdy zaczniemy chodzić według ducha. A więc wyjście z tego problemu jest to uczniostwo. Jest to trwanie społeczności z Bogiem. Dojrzewanie, dorastanie jako chrześcijanin i również wtedy otrzymujemy to uwolnienie. Na koniec jeszcze jedno zdanie, czy jedna dziedzina, która wiem, że w czasach dzisiejszych jest poważna, bardzo często podkreślana. Jest to pornografia. Jest to pornografia. Pornografia jest grzechem. Wiem, że jako młode pokolenie zostaliście wrzuceni w taką brudną wodę, gdzie wszędzie wokół was jest pornografia. Reklamy, włączycie internet, wszędzie jest nagość i jesteście bombardowani. Mam dla was współczucie, ponieważ ja w czasie szkoły średniej, wieku dorastania, nie miałem nawet możliwości, żeby z tym się stykać. Nie miałem możliwości. Wy jesteście bombardowani. Wiem, że jest wam ciężko. Wiem, że wy musicie prowadzić walkę. To nie jest tak, że wy możecie sobie przejść obojętnie. Wy musicie prowadzić walkę. Ale pamiętajcie, że jest to grzech. Jeżeli żyjecie w grzechu, będziecie ponosić tego konsekwencje. Grzech rodzi kolejny grzech. I będzie na tym cierpieć wasze życie. Dlatego uznajcie to za grzech i również zacznijcie chodzić według ducha, drogą uczniostwa, a będziecie wolni. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję za uwagę.